Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Przebaczenie Boga jest tym, czego wszyscy potrzebujemy, mówił papież na audiencji ogólnej. Po niedzielnym zamachu w Pakistanie tamtejsi chrześcijanie domagają się skuteczniejszej obrony ze strony państwa. Wieloletni główny rabin Wielkiej Brytanii ponownie broni chrześcijan. Ich prześladowania to jedna z największych zbrodni naszych czasów, podkreśla rabin Sachs. Witam 30 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Kontynuując cykl kateches o miłosierdziu, Franciszek rozważał dziś słynny psalm 51 Miserere, wyrażający żal króla Dawida po grzechu z Batszebą.
L'invocazione è rivolta a Dio di misericordia perché...
Wezwanie skierowane jest do Boga miłosierdzia, aby poruszony miłością tak wielką jak miłość ojca czy matki zmiłował się. Jest to przejmujące wezwanie kierowane do Boga, który jako jedyny może uwolnić od grzechu. Posłużono się tutaj obrazami bardzo plastycznymi. Wymasz, obmyj mnie, oczyść mnie. W tej modlitwie przejawia się prawdziwa potrzeba człowieka. Jedyne, czego naprawdę potrzebujemy w życiu, to otrzymać przebaczenie, wyzwolenie od zła i w konsekwencji od śmierci. Niestety życie daje nam wielokrotnie doświadczyć takich sytuacji i to przede wszystkim w nich musimy zaufać miłosierdziu. Bóg jest większy od naszego grzechu.
Pakistańscy biskupi domagają się od rządu skuteczniejszej ochrony chrześcijan, powiedział agencji Fides biskup Joseph Arshad, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Pokoju tamtejszego episkopatu. Kościół wskazuje też na konieczność ukarania winnych niedzielnego zamachu i podjęcia kroków, które by zapobiegły takim wypadkom w przyszłości. Zdaniem biskupa Arshada nie wystarczą tu jedynie działania militarne przeciwko ekstremistom. Potrzebne jest również usunięcie przyczyn szerzącej się w Pakistanie nietolerancji. Na wyjątkowo trudną sytuację tamtejszych chrześcijan zwraca też uwagę ksiądz Régis Anoui, dyrektor agencji informacyjnej Église d'Asie. Podkreśla on, że chrześcijanie w Pakistanie to mniejszość nie tylko znikoma, ale również bardzo biedna. Z tego powodu na przykład w odróżnieniu od chrześcijan w innych krajach nie mogą sobie pozwolić na emigrację. Z konieczności zamykają się w gettach, mówi francuski misjonarz. Te chrześcijańskie dzielnice, getta, powstają dlatego, że chrześcijanie są zepchnięci na margines społeczeństwa i faktycznie tworzą swoiste getto. Decydują się na takie życie w getcie również ze względów bezpieczeństwa, aby się lepiej bronić. Niektóre z tych dzielnic zamyka się na noc, aby w ten sposób uchronić się od agresji. Ale zawsze, gdy dochodzi do zamachu, bo oczywiście nie był to pierwszy zamach na chrześcijan w Pakistanie, liderzy wspólnot chrześcijańskich domagają się od państwa, policji i wojska faktycznej ochrony. Niestety nic takiego się nie dzieje, a zatem postępuje koncentracja chrześcijan w swoistych gettach, choć istnieją też miasta, gdzie chrześcijanie żyją niemal normalnie i mogą nawet prowadzić swe szkoły i szpitale, z których korzystają zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. Jonathan Sachs ponownie wystąpił w obronie prześladowanych chrześcijan. Wymierzone w nich czystki religijne na całym świecie są jedną z największych zbrodni naszych czasów, pisze na łamach Daily Telegraph wieloletni główny rabin Wielkiej Brytanii i tegoroczny laureat Nagrody Templetona. Rabin Sachs przyznaje, że jest przerażony milczeniem świata wobec tego, co dzieje się dziś z chrześcijanami. Podkreśla, że choć w historii były już epoki terroru, to jednak nigdy na tak wielką skalę. Nigdy też nie można się było posługiwać taką jak dziś technologią, by radykalizować ludzi na całym świecie. Zdaniem brytyjskiego rabina to jednak nie chrześcijanie są głównym celem dżihadystów, lecz wolność. Liczą oni, że Zachód zmęczy się kiedyś niekończącymi się zamachami i zrezygnuje z obrony swych wolności.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dziś porozmawiamy o rozwoju rynku książki katolickiej w Polsce z perspektywy 22 targów wydawców katolickich. Gościem Joanny Kuczborskiej z Radia Podlasie będzie prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ksiądz Roman Szpakowski. Postara się on odpowiedzieć m.in. na takie pytania, jak przez ostatnie lata zmienił się rynek książki katolickiej, jaką rolę spełniają targi obecnie wobec wydawców i czytelników. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na magazyn.
To już tradycja, że tuż po świętach wielkanocnych wszyscy wielbiciele książki katolickiej spotykają się na targach wydawców katolickich w Warszawie. 22 targi. Jak ten czas szybko leci, wielu, myślę, z odwiedzających to już stali klienci i ci, którzy z targami są związani także poprzez umiłowanie książki. I o tych targach 22 dzisiaj chcemy porozmawiać, ale także o tym, co działo się na przestrzeni tych dwóch dekad. Ze mną w studiu prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, ksiądz Roman Szpakowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Proszę księdza, jaka była idea, kiedy powstawało stowarzyszenie, kiedy tworzyły się pierwsze targi? Teraz po 22 latach, czy ona się w jakiś sposób zmieniła? Czy takie swego rodzaju getto, przepraszam za określenie, katolickich książek, katolickich wydawców, otwiera więcej drzwi, daje większe perspektywy, czy raczej zamyka na odbiorców dość określonych?
Ja bym nie używał może słowa getto, bo to jest dość takie mocne słowo, aczkolwiek ja z takim się spotykałem, że zwłaszcza może w niektórych środowiskach, że tworzycie pewnego rodzaju getto. Nie, my nie tworzymy, aczkolwiek jest to nazwa Targi Wydawców Katolickich i de facto tego się trzymamy i tych wartości, naczelnych wartości chrześcijańskich, katolickich. Ja bym powiedział nawet tych takich podstawowych wartości naturalnych, sprawa naturalnego, bo to jest to, co jest prawie Bożym, to z tego to jest właśnie zaczerpnięte, wzięte. Tego się trzymamy. Dlatego też my nie jesteśmy takim gettem, że tylko wydawnictwa, które stricte są założone, czy to przez diecezję, czy przez dany zakon. Jest wiele wydawnictw, które są prywatnymi wydawnictwami. Jest wiele takich wydawnictw, które są w ogóle świeckimi wydawnictwami, czy mniejszymi, czy większymi, czy nawet państwowymi. A więc my nie robimy takiego ścisłego rozgraniczenia, że tylko te wydawnictwa, które w stopce, czy w nazwie mają to stricte katolickie, więc takiego getta nie tworzymy. Pewnie, że w każdym roku, jeżeli zgłaszają się do mnie wydawnictwa, to przede wszystkim priorytet będą miały te, które są związane z Kościołem, związane z religijnością, ale także bierzemy te wydawnictwa, które są chociażby wydawnictwa edukacyjne, wydawnictwo bajki, grajki. Jeżeli to są książki, które nie mają złych tendencji, nazwijmy, czy złych jakichś tam odniesień, ja jestem za tym, żeby to też pokazywać, bo od początku myślę, że targu, jak one powstawały i teraz coraz bardziej promujemy, idziemy w tym kierunku, by targi wydawców katolickich, które przedtem były 3-dniowe, od paru lat są 4-dniowe, były świętem, były dniami dobrej książki, a nawet szerzej bym powiedział. I tego bym się nawet trzymał i nad tym się nawet zastanawiamy i rozmawiamy chociażby z osobami, które są od strony episkopatu oddelegowane do środku społecznego przekazu, czy do dziedzictwa kultury. Mam tu na myśli księży biskupów, czy arcybiskupów. To były dni dobrych mediów. Mediów, które przekazują to prawdziwe słowo. Ono było na początku. I to słowo cały czas trwa. I to słowo powinno być we właściwym tonie, charakterze i we właściwej wartości przekazywane. I dlatego też chciałbym, żeby na tych targach, i się cieszę, że są tygodniki, są radia, portale internetowe, są także książki w różnych formach, elektroniczna, pisana, audiobooki, a więc tak jak Kościół otwarty jest na nowoczesność, na znaki czasu, bo my też się nie możemy zamykać. Właśnie chciałbym właśnie unikać tego słowa getto, że nie możemy się zamykać, że tylko to, co było dawniej, tylko w ten sposób można było mówić. Nie. Sami widzimy, jak święty Jan Paweł II, czy papież Benedykt XVI, ale także obecny papież Franciszek, czy i w ogóle Kościół, jak jest otwarty na człowieka, otwarty na świat i w ten świat promujący, czy przekazujący dobre wartości.
Właśnie ta wielość formatów i ilości jest takim spektakularnym przykładem, jak wiele się przez 22 lata zmieniło.
Tak, to jest prawda. Od tej strony są, myślę, że z roku na rok się zmienia. Zresztą temu też służyły chociażby i warunki. Inne były tam warunki w tej szkole. Pamiętam, jak ja nastałem jako dyrektor wydawnictwa salezjańskiego, to było dokładnie równo 30 lat temu i w 1987 roku po raz pierwszy byliśmy na targach książki, tych międzynarodowych targach książki w Pałacu Kultury. Jak wtedy było ciężko się tam dostać, to były jeszcze inne czasy, komuny i tak dalej. I tylko były cztery wydawnictwa. Byliśmy my jako wydawnictwo salezjańskie, wydawnictwo księży Marianów, wydawnictwo księży Werbistów i wydawnictwo archidiecezji warszawskiej. Bo było się naprawdę ciężko tam dostać. Myśmy o te miejsca tam walczyli. Też były różne odbiory. O, dlaczego tu jesteście i tak dalej. No, ale mamy dawać świadectwo. No, trudno. Nie wszędzie z poklaskiem przyjmowano Pana Jezusa 2000 lat temu, a my przecież mamy to świadectwo przekazywać. Teraz nastały inne, powiedzmy, problemy. Nie mamy problemu, żeby się pokazywać, aczkolwiek myślę, że tego typu targi, targi wydawców katolickich, targi wydawców książki historycznej, targi nawet wydawców, niech tam będzie, powiedzmy, książki kulinarnej, oprócz tego, że część osób odwiedzających jest taka, która przychodzi na różne targi, bo w ogóle jest książką zainteresowana, ale też bardzo dokładnie widać, jak na przykład na targi książki historycznej konkretne już te osoby przychodzą z takim zainteresowaniem, że taką czy inną książkę, pozycję tam znajdą z tej dziedziny historycznej, czy tam powiedzmy wojskowej, czy obronnej, bo tak to mniej więcej jest tam połączone przede wszystkim. Tak samo i do nas. Ja zdaję sobie sprawę, że powiedzmy 70% może 80%, no ale bym powiedział 70%, to już jest konkretnie i odbiorca, ale przede wszystkim uczestnicy, którzy wiedzą, po co idą, że to są targi wydawców katolickich i wiemy, że tam takie książki możemy spotkać. Część inna przyjdzie, popatrzy. To, co ja jestem zdania, że jak się wystawiamy na różnych targach innych, takich świeckich targach, ja nie jestem zwolennikiem robienia właśnie to, co tak pani powiedziała, to słowo getto, ale takiej tylko alejki wydawnictwa katolickie. Ja jestem za tym, żebyśmy jako wydawcy katolicy religijni byli w różnych punktach, tak powiedzmy, porozsiewani, bo ktoś przechodząc, on dzisiaj czy tego roku, no po co oni są? No, ale może za rok już coś innego będzie. Nigdy nie wiadomo, w którym momencie światełko się zapali. Nawet ten taki obraz wizualny, a takie wydawnictwo, aha, coś takiego tam jest. Zaczęło mi nurtować. A tak jak ktoś powie, o, w tamtej alei, to tylko religijne, to ja w tam nie będę wchodził. Także nawet jak jesteśmy na tych innych targach, jesteśmy no troszeczkę rozbici, w sensie takim, że w różnych miejscach, to myślę, że jest to też jakieś takie pewnego rodzaju misja i posłannictwo. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o nasze targi wydawców katolickich, no to wiadomo, może to są targi takich, a nie innych książek, takich, a nie innych, powiedzmy, wydarzeń, bo także odbywają się, czego nie było przedtem. Na Zamku Królewskim mamy taką możliwość, chociażby sala kinowa, więc pokazy różnych filmów. W tym roku będzie premiera takiego filmu przygotowywanego właśnie o Miłosierdziu Bożym na Światowy Dzień Młodzieży. Szereg innych filmów o Janie Pawle II, czy chociażby ten ostatni przepiękny film o błogosławionym księży Jerzy Popiełuszce, który był pokazywany chociażby w telewizji, też na tych targach będzie kolejny raz pokazany. A więc jest ta możliwość także i z tym słowem spotkać się w formie czy obrazu, filmu, czy nawet pewnej inscenizacji. Będą odbywały spotkania, panele, dyskusje. Jest także namiot, w którym się odbywały będą dyskusje czy na temat mediów, czy na temat różnych nawet zagadnień związanych chociażby z obecną sytuacją w Polsce, czy powiedzmy nawet to, co się mówi o obronie życia. Na ten temat też będzie panel Być kobietą na przykład. A więc oprócz książki są jeszcze i tego typu...
I to jest tradycja, świetna.
I to ludzie przychodzą niejednokrotnie na tego typu. Udało się, czy udało się? Nie o tyle, że udało się, tylko jest możliwość, bo stawiamy namiot dla dzieci, gdzie powiedzmy, wiadomo, że jak jest no, 160 wystawców, to małe dziecko, ono no, po iluś tam minutach, no trudno od nich wymagać, ale są osoby odpowiedzialne, które mają temu wszelkie wymagania i tak dalej, spełnione. Jest tak zwany kącik zabaw dla dzieci. W tym roku jeszcze będzie ubogacony, bo jeszcze przyjedzie ksiądz Tarnowa, ksiądz Mulka ze swoimi promyczkami, a więc całe 3 dni jeszcze będzie nie tylko zabawa, ale będą inscenizacje, będzie nawet spotkanie, chociażby jak powstaje książka dla tych dzieci, jak się pisze książkę, będzie spotkanie z autorami. Myślę, że ta możliwość czasami spotkania się bezpośredniego z autorem, autorką, czy z fotografem, jak to wszystko powstaje, no, będzie pan Bujak, będzie pan Rosikoń, który wiele lat już z tą fotografią, gdzie fotografia jest przepięknym uzupełnieniem tego zapisanego, ale tak, że myślę, że niejednokrotnie poprzez przepiękne fotografie i zamyślenie nad nią coś się w człowieku budzi. A więc to słowo, ten obraz, czy słowo wyrażone na różny sposób, pisany, mówiony, bo będą także aktorzy, będzie też przedstawienia będą.
No oferta bardzo bogata,
reportaże.
Nie jesteśmy w stanie wszystkiego powiedzieć. Ale proszę księdza, ja jeszcze chciałabym wrócić pamięcią właśnie te ćwierć wieku i bazując na swoich doświadczeniach i rozmowach z naszymi słuchaczami, jak się zmieniły realia. Ćwierć wieku temu ciężko było zdobyć książkę i to jest dobre określenie, książki się zdobywało. I wtedy inne było zadanie targów, żeby przybliżyć ofertę czytelnikom, żeby czytelnicy i wydawcy spotkali się.
Tak.
Teraz po 20 paru latach, gdzie jest internet, ludzie są zagubieni, nie wiedzą co wybrać, są zawaleni propozycjami, więc te targi i to spotkanie ma już troszeczkę inny charakter.
Tak, to czy tak tylko jeszcze jakoś pani wspomniała, że te ćwierć wieku było całkowicie inaczej i ciężko było tą książkę zdobyć. Ja akurat może takie też miałem szczęście, bo jak wstąpiłem do zgromadzenia, od razu w seminarium byłem skierowany między innymi, bo tam różne prace były, ale między innymi do pracy w bibliotece. I to było dla mnie szczęście, bo praktycznie no, każda nowość, czy jedna...
Potrafię to zrozumieć. Och, tak.
Przynajmniej mogłem ją dotknąć, zobaczyć. A czasami było tak, że przychodziły te książki, dwie, trzy, no to wiadomo, to w bibliotece zostawało. Ale jak było tam ksiądz, który opiekował już dyrektorem tej biblioteki i udało mi się zdobyć, no powiedzmy, 10 pozycji tej samej książki, to praktycznie nie było takiej szansy, żebym jej nie zdobył, żebym miał jedno dla siebie i z tego się cieszę. Ale to właśnie, to był ten moment, że teoretycznie człowiek może czasami nawet nie patrzył, tylko to jest książka religijna, bo tych książek nie było, się uchłonęli.
Ona sama w sobie miała wartość.
Tak, dokładnie, tak jest. Natomiast teraz to pani ma rację, że znowu jest trochę inna płaszczyzna, bo nas zalewa dużo i to jest najważniejsze chyba w tym momencie, by w zalewie tych różnych informacji, także i książkowych, bo powiedzmy sobie szczerze, są dobre i bardzo dobre pozycje ich publikacji, ale są i słabsze. No nie łudźmy się, zarówno i w świeckich wydawnictwach, jak samo i w naszych. To musimy sobie być obiektywni. To wszystko te osiągnięcia, internet, komórka, wszystkie tam powiedzmy portale, czy Facebooki, Twittery i tak dalej, one są dobre, tylko żeby ku dobremu służyły. Ale sami widzimy, jak wiele zła jest przez to gdzieś tam no, przelewane, już tak nazwijmy delikatnie. Doświadczamy tego ciągle, praktycznie każdego dnia i jest ważne, by w zalewie nawet i tych pozycji książkowych, czasami powiedzmy pozornego dobrego słowa, żeby odnaleźć to właściwe. I nawet między innymi chociażby będzie taki panel w jednym z namiotów właśnie przed arkadami, koniec głupiego internetu. A więc pokazanie, że to nie znaczy, że internet jest zły. Nie. To wszystko jest dobre. Te znaki czasu są, czy osiągnięcia są dobre. Pan Bóg już powiedział nam, czyńcie sobie ziemię poddaną, tak? Ulepszajcie sobie. Niech to wszystko będzie jak najlepsze. Ale żeby umieć z tego wszystkiego to, co dobre wyciągnąć, a nie dać się, tak powiem, takiej pewnej manipulacji. I myślę, że tego typu targi, gdzie jeszcze jest możliwość spotkania się z osobami, autorami, osobami, które coś reprezentują, to myślę, że nawet takich osobistych, takich spotkaniach przy stoliku, nawet w danym stoisku, można jeszcze bardziej poznać, która książka, które wydawnictwo nawet jest bardziej dla mnie odpowiednie, jest bardziej, które przekazuje mi wartości.
Ja myślę, proszę państwa, że targi wydawców katolickich to nie tylko spotkanie wydawców i czytelników, ale to naprawdę bardzo jasne świadectwo i mocny głos, który o wartościach mówi, wartości strzeże i przekazuje je.
Między innymi będzie otwierał targi były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, ksiądz kardynał Tarcisio Bertone, ale jednocześnie on będzie promował książkę Wiara a dobro wspólne. Także te wartości i te świadectwo, o którym pani mówi, na pewno będzie podkreślone we mszy świętej, znowu celebrowane przez księdza kardynała Gerharda Millera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który no i po polsku odprawi nam mszę świętą i po polsku wygłosi swoją homilię czy swoje przesłanie. Właśnie nie tylko odnośnie o same tylko targów czy książki, ale przesłanie w tym roku, szczególnym roku, 1050-lecia Chrztu Polski.
22. Targi Wydawców Katolickich w Arkadach Kubickiego w Warszawie od 7 do 10 kwietnia. Jestem przekonana, że nikt nie będzie się nudził. A ja pięknie dziękuję za obecność w studiu i rozmowę prezesowi Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, księdzu Romanowi Szpakowskiemu.
Dziękuję serdecznie za wpłat i szczęść Boże.
A rozmowę przeprowadziła Joanna Kuczborska z Radia Podlasie. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.